Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
13.30 na zegarze. W studiu zapowiadany już gość, ksiądz Kazimierz Gniedziejko, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie koło Otwocka. Szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie.
Witam radiosłuchaczy.
Proszę księdza, 32. rocznica i dziś w tym dniu tak dużo mówimy o błogosławionym księdzu Jerzym. I księdza chciałabym zapytać o postać błogosławionego księdza Jerzego. Jakie jest pokrewieństwo księdza i księdza Jerzego?
Pokrewieństwo bliskie, ponieważ jego mama i mój tata to po prostu rodzeństwo, czyli mieliśmy wspólnych dziadków w Grodzisku. Marianna i Kazimierz Gniedziejko to nasi dziadkowie. Marianna wychowywała się w moim domu rodzinnym, wyszła za mąż do sąsiedniej wsi i 5-4 kilometry okopy i tam właśnie zamieszkała.
Czy wspólne święta i Bożego Narodzenia, święta Wielkiej Nocy, to były te święta, podczas których ksiądz i ksiądz Jerzy, jako mali chłopcy, zasiadali przy stole? Wiem, że jest różnica wieku była pomiędzy
tak,
księdzem.
Różnica wieku 11 lat. Natomiast owszem, jeszcze pozostał ten zwyczaj na wschodzie, że w pierwszy dzień świąt spędzało się wspólnie w domu, a na drugi dzień świąt jechało się w gości albo podejmowało się gości. Więc zgadza się, Boże Narodzenie czasami zawiało za bardzo, ale Wielkanoc na pewno, nawet pamiętam wspólne zabawy gdzieś tam na stoku, okopy to są takie wzgórza morenowe, polodowcowe i się staczało jajka, które, z którym się zderzy i tak dalej. Ale to nie tylko wtedy, naprawdę częste były te kontakty. Oczywiście zakładało się konia. Ja to teraz wspominam naprawdę dalekie dzieciństwo z lat 60. Zakładało się konia i właśnie furmanką jechało się. Bez zapowiedzi, bo telefonów nie było.
I to były najlepsze chyba odwiedziny i wtedy dom zawsze był otwarty. Teraz trzeba się zapowiadać, trzeba dzwonić, wcześniej uprzedzać.
Przygotowywać, a wtedy tak. Wystarczy jajecznica ze skwarkami na patelni, no może czasami kiełbaska.
Proszę księdza, jakie były początki kapłaństwa księdza Jerzego? Czy w domu mówiło się o tym, jaką drogę ksiądz Jerzy wybierze?
Przed nie. To może były pewnie rozmowy jego z mamą, ale to trzymało się w tajemnicy, chyba tak w sposób naturalny. Natomiast potem to była duża, wielka radość, zarówno babci, przy której właśnie przecież wychowywałem się, jak też i cioci Marianny. Pamiętam taką sytuację, pojechaliśmy kiedyś, a ona pokazuje sutannę. Popatrzcie, już mój Alcio, tak najczęściej mówiła, mój Alcio już ma sutannę, założył, ale niestety został wzięty do wojska, czeka ta sutanna i zawieszona sutanna rzeczywiście w głównym pokoju czekała na niego, kiedy wróci z tego wojska.
O wojsko zapytam, proszę księdza, ale teraz ksiądz wspomniał o tym, że mama księdza Jerzego nie mówiła o synu Jerzy.
Potem tak, zawsze.
Potem tak, ale Alcio?
Alcio nie jest, i to właśnie to takie, to wskazuje na to, jak był lubiany. Nie Alek, no już tym bardziej nie Alfons, tylko Alcio wręcz. Ten kochany Alcio.
Alfons, a Jerzy, jak wyglądała historia imienia księdza Jerzego?
O tym wszyscy pewnie wiedzą. Ksiądz biskup Miziołek zwrócił na to uwagę, czego na wschodzie nikt nie wpadłby na ten pomysł, żeby Alfonsa traktować jako taką postać niezbyt ciekawą, bo tam święty Alfons Liguori był tym takim patronem znanym powszechnie i w związku z tym stąd te częste wtedy imiona nadawane. Stryjek, czyli brat taty i brat mamy księdza Jerzego, właśnie miał na imię Alfons. Zresztą to ja jestem przekonany, że to zaważyło, kiedy zginął 29 kwietnia 1945 roku z rąk Rosjan, to wtedy to wtedy jednak to zaważyło na wyborze imienia przez ciocię. Dla upamiętnienia pewnie tamtego, bardzo ciekawa postać, stryj Alfons.
Proszę księdza, to teraz powracamy do tematu wojska. Ksiądz Jerzy przebywa w seminarium. Co takiego dzieje się, że ta sułtanna zostaje w domu rodzinnym, a ksiądz Jerzy trafia do wojska?
Bo w seminarium nie ma przechowalni bagaży. Po prostu każdy z nas pakował na część do domu wywoziła nawet na wakacje, a część po prostu pakowaliśmy w jakieś tam kartony i zostawialiśmy to. No sutannę to się obchodziło z nią zupełnie inaczej, dlatego na pewno tam właśnie powinna była wylądować.
Ja jeszcze zapytam o tamte czasy, ponieważ rozumiem, seminarium nie było wytłumaczeniem przed wzięciem kogoś do wojska, przed odbyciem służby?
No to było takie trudne, nawet dla mnie nie do końca zrozumiałe, że rozpoczynali wspólny rok i potem niektórych konkretne osoby zostały wzięte do wojska. I że też on akurat musiał trafić. Ksiądz Leszek Szwedkowicz, który, cieszę się z tego, jest u mnie rezydentem, a święcony razem z księdzem Jerzym, no właśnie nie poszedł do wojska.
Czy ksiądz rozmawiał z księdzem Jerzym o służbie w wojsku? Jak ona wyglądała?
Pamiętam jego odwiedziny. Właśnie wpadał jednak do tej kochanej babci. Mam nadzieję, że również nie tylko do babci, ale do nas, bo zresztą zawsze i do mnie, co Kazik, u ciebie nowego. Wpadał na krótkie takie pobyty z wojska. No i opowiadał o tym, jak bardzo to wojsko jest dziwne, jak trudno jest tam być w tym wojsku, gdzie każą kopać nagle jakieś rowy. To ciekawe, że dopiero z perspektywy czasu dowiedziałem się tego, jakim był w wojsku, rzeczywiście niezłomnym. On o tym nie mówił. On tym się nie chwalił po prostu. I tylko zastanawialiśmy się, że tak rzadko może dostać urlop, a teraz wiemy dlaczego.
Czy decyzja księdza o wyborze takiej drogi życiowej, o pójściu do seminarium, była rozważana wspólnie z księdzem Jerzym?
Nie.
A czy ksiądz Jerzy był zdziwiony, że jego brat cioteczny także wybiera seminarium, życie kapłańskie?
Troszkę zdziwiony, ale to trzeba by było powiedzieć troszkę inaczej. Tak jakby trochę umykałem przed kapłaństwem. Wiedziałem, że moja babcia, nasza wspólna babcia bardzo o to prosi Boga. Mama pewnie też, ale jednocześnie cały czas powtarzałem, a może lepiej być dobrym człowiekiem niż złym księdzem. I mimo to, że byłem szmicrantem, że byłem tak blisko kościoła, mieszkałem wręcz po sąsiedzku z kościołem. I w 77 roku, kiedy zrobiłem maturę, właśnie trafił ksiądz Jerzy do nas też, chyba wtedy z ciocią Mary Kalinowski ze Stanów Zjednoczonych i pyta, no i co, Kazimierz, co u ciebie, gdzie idziesz? Ja mówię, na historię. Bo rzeczywiście miejsce mogłem dzięki średniej uzyskać bez egzaminu i skusiłem się tym. Poszedłem na rok na tę historię. On wtedy mi powiedział, no wiesz, ale ta historia jest teraz tak bardzo zakłamana. No i na tym się właściwie skończyło. A to dopiero potem na historii rzeczywiście przekonałem się, jak przedziwna to jest historia tak nauczana. Na przykład ekonomia polityczna kapitalizmu jako jeden z przedmiotów studenta historii. Po co to było? No trzeba było kłaść młodym ludziom do głowy. Na szczęście szybko to potem wypadało. Ale to w ten sposób, kiedy po pierwszym roku jeszcze zdałem w całości historii, zaliczyłem ten rok, kiedy jednak pod koniec wakacji powiedziałem sobie, trzeba sprawdzić. Pojechałem do niego, odnalazłem go wręcz w parafii Dzieciątka Jezus wcześnie rano, bo pociąg przyszedł o 5:00, ja niewiele później już tam byłem. Dopukałem się, no i właśnie wtedy było, aha, to jednak. I tak powiedział, no wiesz, ale życie kapłańskie to też jest trudne. Musisz to wziąć pod uwagę.
Proszę księdza, ale co takiego stało się w księdza życiu? Kto bądź co wpłynęło na to, że taką drogę ksiądz jednak wybrał? Ten rok historii to był taki rok, żeby zastanowić się, co dalej? Czy jednak historia była ogromnym rozczarowaniem? Studiowanie historii było ogromnym rozczarowaniem dla księdza?
Nie ogromnym rozczarowaniem, bo było miło, dużo czasu było, tylko tyle, że to wszystko było tak miałkie, że nie widziałem siebie jako nauczyciela historii w przyszłości, ani też gdzieś siedzenia przy aktach. Natomiast oczywiście cały czas pamiętałem o tym, że mój brat cioteczny jest księdzem. I kiedy już podejmowałem tę decyzję, a nawet jeszcze wcześniej, kiedy nawet brałem to pod uwagę, to cały czas raczej brałem pod uwagę Warszawę, żeby właśnie dołączyć do niego.
I te słowa, że wcale nie będzie tak łatwo.
No, bo tak jest chyba jednak. Taka jest prawda.
Proszę księdza, czy ksiądz Jerzy uczestniczył w mszy prymicyjnej księdza?
Tak, poprosiłem go nawet o homilię, tylko że wtedy już sytuacja polityczna była tak napięta, tak bardzo go właśnie obserwowano, jeżdżono za nim, że on powiedział, wiesz Kazimierz, to może zróbmy tak, że ja na pewno będę, ale homilię ktoś inny. Ksiądz Zygmunt Wirkowski mówił u mnie takie prymicyjne kazanie. On kilka słów, może trochę więcej niż kilka pięknych słów powiedział przy spotkaniu rodzinnym, kiedy już byliśmy przy obiedzie, a właściwie po obiedzie.
Może ksiądz zdradzić?
Znaczy, to były fragmenty tego, czego nauczał. Mówił o wartości prawdy, o tym, że za garnek soczewicy niektórzy potrafią się sprzedać, ale jednak jest coś ważniejszego w życiu. Takie bardzo, no właśnie na czasie jednak, bo również to dotyczyło posługi kapłańskiej.
Czy ksiądz uczestniczył w mszach świętych sprawowanych na Żoliborzu, tych mszach za ojczyznę?
Byłem w tym czasie w seminarium i to jest czas, kiedy zasadniczo powinno się wręcz z tych różnych spraw zewnętrznych usuwać, ale kiedy już byłem diakonem, to tak, czyli dwie na pewno pamiętam te msze święte, kiedy właśnie jako diakon z pewną jednak radością posługiwałem przy nim na Żoliborzu.
Zastanawiam się, czy ksiądz Jerzy kiedykolwiek wspominał o tym, co mu grozi, oprócz właśnie tej rozmowy tuż przed mszą prymicyjną i czy dzielił się swoimi obawami dotyczącymi właśnie swojego życia, samego siebie.
Tu mogę poświadczyć jedno bardzo znane wszystkim powiedzenie, jestem gotowy na wszystko. Tak mniej więcej również kiedyś i do mnie powiedział, że musi być wierny temu, czemu służy. Musi zostać z tymi, przy których jest. No jeszcze wcześniej, bo przecież w czasie seminarium mówię o życiu zamkniętym, ale to nie znaczy, żeśmy się nie kontaktowali. Bywałem u niego, on odwiedzał mnie, więc wtedy mi też mówił, jak ważna jest jego obecność w sądach. Mówi, słuchaj, teraz ja jestem tak często w sądzie dlatego, że ci ludzie zaszczuci, ci robotnicy, którzy akurat zostali uchwyceni, osadzeni, oni naprawdę czują się samotni. Kiedy widzą mnie właśnie na ławie, w ramach, kiedy widzą mnie w sądzie, to po prostu czują się lepiej i ja staram się chodzić, to powtarzą.
Jacy ludzie tworzyli wspólnotę wokół księdza Jerzego? To były osoby, które spotykał w sądzie, którym towarzyszył cały czas.
Też, ale to był ogromny przekrój ludzi. Pamiętam taką Grażynę Brusman, osobę niezwiązaną ani z opozycją w żaden inny sposób, która mi na pielgrzymce poszła ze mną na pielgrzymkę pieszą właśnie po śmierci. Nie, jeszcze za życia, bo to był 84 rok, tuż po moich święceniach poszedłem jeszcze na pielgrzymkę, tak trochę z rozpędu ksiądz proboszcz mnie puścił. No i właśnie wtedy ona mi mówiła, że jej nawrócenie jest tylko i wyłącznie zasługą księdza Jerzego. Szereg innych osób, lekarzy, pielęgniarki, właściwie przekrój całe społeczeństwa, który tak jakoś znajdował w nim swojego duszpasterza, bliską osobę.
Jak wyglądały te pierwsze chwile, kiedy ksiądz się dowiedział o porwaniu księdza Jerzego?
dramatyczne chwile, bo to nie mieściło się właściwie w mojej głowie wtedy. Miałem takie jakieś marzenia, plany wspólnej koncelebry, o tym już kiedyś gdzieś mówiłem, a ostatecznie, proszę sobie wyobrazić, nie doszło do tego, że ja miałem nową parafię, o której wiele spraw było do załatwienia. On właśnie wtedy tak bardzo już był potrzebny, jeździł po Polsce. No i potem nagle ta wiadomość. Na szczęście miałem wyrozumiałego, dobrego proboszcza księdza Leszka Kołonieckiego, bo właśnie wtedy on mi pozwolił jeździć regularnie. To znaczy jakoś tak, żeśmy, ja tylko troszkę siadałem w konfesjonale, on odprawiał wieczorną mszę i potem zaprzyjaźnione osoby wiozły mnie, nie miałem swojego samochodu, do sanktorium na Żoliborzu i od 19 codziennie wieczorem o 19 tam byłem, koncelebrowałem.
Jak wyglądały te msze? Kiedy warszawiacy dowiadują się, właściwie to była wstrząsająca wiadomość nie tylko dla Warszawy, dla całej Polski, że porwano księdza Jerzego. Jak te msze wyglądały? Czy
dużo smutku.
Ciągle była ta nadzieja na odnalezienie.
Tak, dużo smutku, ale dużo nadziei. Naprawdę podtrzymywaliśmy siebie nawzajem w nadziei, że może jednak gdzieś jest przetrzymywany, że może wróci. Przecież ten transparenty tam, oddajcie nam księdza Jerzego, to no właśnie tak liczyliśmy na to, że on jeszcze do nas wróci. A potem ten moment ogłoszenia, że jednak znaleziono ciało. Nocą wtedy pojechałem, znów dzięki przyjaciołom, między innymi dzięki pani Grażynie Brusman, która zorganizowała paliwo, ktoś inny zorganizował kierowcę. Pojechaliśmy do okopów, do rodziców księdza Jerzego, nad ranem przyjechaliśmy. No i właśnie to takie wspólne objęcie się, przeżywanie tego, że jednak nie żyje.
Proszę księdza, a to ostatnie pożegnanie księdza Jerzego? Msza?
No byłem wtedy blisko, przy rodzinie zresztą, przy cioci, moja mama, szereg innych osób. No czuło się już, że coś ważnego, jakaś historyczna chwila, że ci ludzie nie przyszli przypadkowo, że wiedzieli i chcieli przyjść na ten pogrzeb, te ogromne tłumy ludzi. No a potem takie najnormalniejsze złożenie do grobu. No, trudno mi jest mówić o tamtym momencie, bo to był taki czas rozterki właściwie. Odczuwałem, że to jest człowiek wielki, nieprzeciętny, a jednocześnie tak w sposób bardzo ludzki, tak będąc właśnie obok cioci, obok wujka, obok rodziny, to tak i przeżywało się bardzo osobiście, że kogoś brak, że już nie będzie tego spotkania.
A teraz, kiedy ksiądz słyszy błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, to jakie to są uczucia, jakie to są myśli? Błogosławiony.
Szczerze mówiąc, to mnie to tak bardzo bezpośrednio nie dociera, bo ja go zawsze bardziej znałem jako tego bezpośredniego przyjaciela, właśnie starszego brata. Nie mam braci, mam siostry tylko, więc tym bardziej właśnie szukałem jakiegoś takiego oparcia właśnie w drugim mężczyźnie. Więc nie, no niewątpliwie cieszymy się z tego relikwie w naszym parafialnym kościele. Mamy piękny obraz specjalnie namalowany dla nas, księdza Jerzego, oryginalnie, to znaczy takiego drugiego nie ma w Polsce. Modlimy się często, mamy nowennę, ale ja osobiście mogę nawet poświadczyć, że mam takie sytuacje w życiu, gdzie wydawało się, że będzie coś bardzo, bardzo trudnego, ale westchnienie. Sama budowa kościoła w Stanisławowie koło Nieporętu, zwłaszcza na samym początku, kiedy ludzie nie byli przekonani, czy trzeba, czy nie trzeba. Ale jednocześnie potem tak to wszystko się ułożyło. Wspaniali ludzie, wspaniała parafia. Tak szybko zadźgnęła się więź parafialna. To wszystko na pewno tam z góry pomaga ktoś. Myślę, że to ksiądz Jerzy.
Prowadzi.
A ja czasami wstydzę się, że pewnie nie dorastam do niego. robię co mogę, ale jednocześnie na pewno on jest no, tym wspaniałym duszpasterzem, do którego nie dorastam.
Proszę księdza, pięknie księdzu dziękuję za to spotkanie, za rozmowę, za wspomnienia, bo wiem, że kosztowały księdza bardzo dużo.
No. Na koniec przyznam, że rzeczywiście staram się unikać takich rozmów. One są trudne, bo gdzieś tam coś odżywa głęboko w sercu i to troszeczkę boli, ale też i no po prostu wydaje mi się, że chcę zostać człowiekiem skromnym, a tutaj muszę mówić o swoich koligacjach rodzinnych i tak dalej. Natomiast no, żebym nie zapomniał pogratulować tych 25 lat radia, byłem na uroczystości,
dziękuję.
To już są srebrne słowa na fali. Pogratulować wszystkim realizatorom z dyrektorem na czele. No i pogratulować słuchaczom, którzy chociażby teraz nas słuchają, bo właśnie mądrze wybierają to właśnie radio, gdzie mogą, przy którym mogą dobrze spędzić czas i do tego jeszcze czegoś się nauczyć.
Tacy goście, drodzy państwo, pojawiają się tutaj u nas w studiu w Radiu Warszawa i to jest ogromna przyjemność. Bardzo dziękuję, życzę księdzu dużo dobrego. I dziś, przed godziną 15, kiedy modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia, ja będę modliła się w księdza intencjach o dużo zdrowia, o dużo siły i wszelkie potrzebne dla księdza łaski.
Dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję. Przypomnę, drodzy państwo, ksiądz Kazimierz Gniedziejko, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie koło Otwocka, był państwa i moim gościem. Wszystkiego dobrego, proszę księdza.
Rozmowa na co dzień.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.